Gdańsk. Słuchaj od rana.
Radio Gdańsk jeszcze bliżej Pomorza. W programie Nie tylko Metropolia. Szanse, wyzwania, problemy, ludzie, inicjatywy, rozwój i samorząd. Nie tylko Metropolia. Już w ten czwartek po 9:00. Radio Gdańsk. Jeszcze bliżej Pomorza.
10 minut po godzinie 9:00, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Witamy serdecznie Przemek Włosi, Artur Kiełbasiński. Dziś o inteligentnych miastach, smart cities. Nasi goście: Michał Glaser, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dzień dobry. I Patryk Dębski, burmistrz Pelplina. Panowie, co to właściwie jest smart city? Jak to tłumaczyć przeciętnemu mieszkańcowi Pomorza? O co chodzi? Pan Michał Glaser, proszę bardzo.
Dzień dobry, panie redaktorze, szanowni państwo. Kongres, który organizujemy po raz pierwszy jako Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot ma nazwę Smart Metropolia. Po pierwsze dlatego, że rozmawiamy o obszarach metropolitalnych, a po drugie, że o koncepcji rozwoju tak zwanym smart. Smart, troszkę z mojej perspektywy nieszczęsne, że używamy tak powszechnie w mediach, w języku publicznym angielskojęzycznego zwrotu, ale może dlatego, że on ma wiele...
Może jest krócej po prostu.
Wiele różnych wytrych.
Tylko, że to... Tylko
wiele różnych
co
aspektów.
To tłumaczy tak naprawdę przeciętnemu mieszkańcowi Pomorza?
Co to tłumaczy w języku... Znaczy po prostu jak to
potocznym.
Jak to jest definiowane? Jest to definiowane najczęściej... ja uważam, że mieszkańcy uważają to, że to jest związane z technologiami. Natomiast zgodnie z koncepcją tego rozwoju smart, mowa jest o rozwoju zrównoważonym, rozwoju inteligentnym, mowa o tym, że rozwój powinien być partycypatywny, to znaczy wieloaspektowy. I może stąd te kilka literek, słowo smart, znaczące tyle perspektyw w takim rozumieniu naukowym i publicystycznym się kryje. Rozwój smart obszarów metropolitalnych chcemy rozumieć nie jako budowanie miasta, wieżowców, stworzenie drugiego Tokio, czy stworzenie jakiegoś Meksyku z hektarami przedmieść bardzo biednych, z dużym zróżnicowaniem ekonomicznym, tylko chcemy budować relatywnie kameralne, zielone obszary metropolitalne, w których nie będzie napięć między małymi gminami, byłymi po PGR-owskimi terenami, a dużym miastem w środku, granicy pomiędzy nimi, tylko chcemy rozmawiać po partnersku między naszymi samorządowcami oraz samorządowcami z całej Polski, z dużych i małych miast, z samorządowcami z Europy Zachodniej, którzy mają trochę więcej doświadczenia w budowaniu tego typu partnerstw, jak się nie kłócić i nie spierać, tylko jak dochodzić do wspólnych wniosków.
Patryk Dębski, jak pan rozumie ten rozwój smart city? Co to właściwie ma oznaczać dla na przykład przeciętnego mieszkańca Pelplina?
Ponieważ mój szanowny kolega Michał wyjaśnił naukowo, jak rozumiemy słowo smart, to ja powiem praktycznie. Kiedyś słyszałem taką tezę i ją lubię powtarzać, że smart to jest miasto w smartfonie. To jest taki skrót myślowy, ale trochę to pomaga. To znaczy technologie, które mają służyć rozwiązywaniu problemów, które sami żeśmy wykonali przez rozwój technologii. No tak to trochę trzeba definiować. Dlaczego? Technologie smart, czy w ogóle smart rozwój i przygotowanie inteligentnych specjalizacji w ramach gmin polega na przygotowaniu się na wyzwania, na to, co niesie postęp, na to, co niosą zmieniające się warunki życia. Nie ukrywajmy, że politycy, a o tym musimy mówić, muszą na bieżąco reagować na dwie rzeczy. Na spadające słupki poparcia i na to, co wkurza mieszkańców. A mieszkańców nic bardziej nie wkurza niż rzeczy, na które nie mają wpływu albo na które wpływ mają bardzo pośredni. Więc staramy się różnymi metodami, wykorzystując też między innymi technologię, trochę ściągnąć z głów mieszkańców złość wynikającą z tego, że są korki, że śmieciarka nie przyjechała na czas, że nie można sprawy w urzędzie załatwić, że oświetlenie się pali, że wreszcie może być taka aplikacja, którą my w przyszłym roku chcemy zastosować z kategorii Napraw sobie miasto, że każdy będzie mógł zgłosić z dowolnego miejsca w moim mieście, w mojej gminie informacje, zdarzenie, kolizję, uszkodzenie, awarię. Na podstawie koordynatów GPS będziemy wiedzieli, gdzie to jest i spróbujemy to szybciutko usunąć, tak żeby nie kumulowało to kolejnej, nie wiem, pisemnego wniosku, podania informacji o tym, że lampa nie działa.
Żeby biurokracji było mniej.
Żeby biurokracji było mniej. I to jest możliwe, jednocześnie bardzo trudne, bo pamiętajmy, że mamy do czynienia z pewnym progiem wykluczenia cyfrowego i tego nie przeskoczymy.
I o tym jeszcze porozmawiamy, bo to też jest ważny element. 14 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o miastach inteligentnych. Czego się Państwo spodziewają po takich rozwiązaniach? Czego oczekują? Jakich oczekują rozwiązań? 603 06 06 06.
Reklama. Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
17 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś w naszym studiu Michał Glaser, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i Patryk Dębski, burmistrz Pelplina. Dziś o inteligentnych miastach. Ja chciałem Państwu przytoczyć taką opinię. Rozwiązania typu Smart City spotyka się, gdy jeszcze się nie wyjdzie z mieszkania. Na przykład deweloper dzięki analizie danych z różnych źródeł, powiedzmy na temat jakości powietrza czy ruchu miejskiego, może podejmować decyzję o wybudowaniu mieszkań w takiej, a nie innej lokalizacji. Takie dane na przykład zbiera już Barcelona. Decyzja o tym, gdzie przysłowiowy Kowalski uda się po wyjściu z domu, to także konsekwencja idei Smart City. Na przykład monitoring spalin i gazów determinuje, do jakiego przedszkola czy szkoły puści swoje dziecko. Odpowiednia aplikacja wskaże także wolne miejsce parkingowe. Dane wskazują, że 20% ruchu w miastach generowane jest przez szukanie miejsca do zaparkowania. Czy panowie się zgadzają z taką ideą zarządzania miastem? Patryk Dębski.
Tak, zgadzam się. Mało tego, mogę zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, że myślę, że w przyszłym roku będziemy chyba pierwszym miastem na Pomorzu, które będzie miało aplikację Smart Parking. Przygotowujemy się z jedną z firm informatycznych, których tutaj nie wymienię przez wzgląd na media publiczne, do takiej aplikacji.
Wysłalibyśmy fakturę za reklamę po prostu.
No więc właśnie, mamy już zainstalowane kilkadziesiąt kamer. Kiedy wszedłem do urzędu, nie było do gminy, dwa lata temu niemal dokładnie, nie było ani jednej kamery cyfrowej, łącza były analogowe.
W czym to pomaga?
No właśnie w tym. No to jest paradoks po prostu. Brak parkingów publicznych w zadowalającej ilości powoduje krążenie mieszkańców, powoduje ich złość. No często widzę, sam na swojej skórze odczuwam, kiedy ktoś zdenerwowany, bo nie mógł zaparkować, spóźnia się na spotkanie 15. I mówię, panie burmistrzu, to pana wina. I teraz albo pan tą sprawę załatwi, bo pan spowodował, że nie mogę coś zaparkować, prawda? A jadąc do nas, będzie mógł sobie wejść w taką aplikację, zobaczyć, które miejsca są w czasie rzeczywistym wolne. One się zapalają na zielono, pokazują i może powiedzieć, dobra, to muszę być 10 minut wcześniej, bo zaparkuję dwa parkingi dalej i sobie przejdę ten kawałek. Warszawa ma podobny testowy program. On działa chyba dość dobrze. Nie wiem, jak w takim małym mieście jak Pelplin, takiej małej gminie, jak to się sprawdzi, ale mam nadzieję, że ta mieszanka ruchu turystycznego, który też tam blokuje, szczególnie plac przed katedrą, okolice Muzeum Diecezjalnego, ciągle zakorkowane w okresie letnim, że być może też kierowca autobusu będzie jechał, będzie widział, aha, dobrze, stoją cztery autobusy, to znaczy, że jest kłopot, widzę to w czasie rzeczywistym z kamery, no to może pojadę do Gniewu i wrócę za godzinę i może już może coś się...
Ale to jest tylko, jak rozumiem, jeden element, tak? A Smart City to jest jak koncepcja zarządzania całym miastem. Tak?
Ale od czegoś musimy zacząć, prawda? No, jest jakiś z tym problem, skoro nikt nie ma takiej aplikacji, tylko Warszawa w formie testowej. A to jest pierwszy. Drugi elementem jest ta aplikacja Napraw to. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Szczerze mówiąc, boję się trochę nadinterpretacji mieszkańców, prawda? To, o czym mówiliśmy, każda dziura, każdy liść. No ale zobaczymy. I trzeci element, który dość silnie promujemy, to jest właśnie komunikacja cyfrowa, to znaczy właśnie te nowe technologie. Facebook, Twitter, Messenger. To też w dużym stopniu rozładowuje napięcie pomiędzy mieszkańcami i administracją.
Ale to jest chyba też wyzwanie dla samej administracji, z tego punktu widzenia, że jeżeli państwo już właśnie będziecie przyjmowali te zgłoszenia, to trzeba reagować. No i generalnie przyjmuje się, że jednym z takich przesłanek, żeby powiedzieć, że miasto czy aglomeracja jest smart, to jest jednak inny sposób działania, to znaczy mniej administracji, więcej porozumienia, tak? No i teraz jest pytanie, czy my tak, nawet pod względem takiej kultury prawnej, czy pewnych nawyków administracyjnych, jesteśmy gotowi, czy jakby mamy takie możliwości mentalne, czy przekonanie mentalne, żeby właśnie tego mieszkańca gdzieś tam głębiej wysłuchać, a jeżeli mówimy o współpracy aglomeracyjnej, to czy rzeczywiście te duże jednostki, tak, w naszym przypadku akurat na przykład Gdańsk czy Gdynia, ale jak mówimy o aglomeracjach w skali kraju, to inne wielkie ośrodki, są w stanie w jakiś sposób bardziej dopuścić do współdecydowania te gminy położone w obrębie całej aglomeracji, ale dużo mniejsze, czy też powiaty, które no, przylegają tam do Wrocławia, do Trójmiasta, czy inaczej położone. No, panowie, czy taki mentalny przeskok jest szansa, że u nas nastąpi?
Panie redaktorze, no doskonałe pytania. Ja rozumiem, że tutaj mamy dwa wątki, to znaczy, czy tego typu systemy technologiczne współpracy z mieszkańcami...
Tak, przełożą się na te społeczne
przełożą
relacje.
Przełożą się też na mechanizmy decydowania, które są powiązane z biurokracją, z bardzo dużą administracją. I drugi temat, porozumiewanie się kilkudziesięciu gmin ze sobą, wokół Gdańska, wokół Wrocławia. Jeśli chodzi o ten pierwszy temat, to myślę, że to jest wzajemnie ze sobą powiązane. 10 lat temu nikt nie sądził, że główny kanał komunikacji z burmistrzem Pelplina to będzie Facebook, a teraz pewnie tak jest. I gdyby nie weszła technologia, to nie zmieniłaby się kultura. Z drugiej strony wiemy, no, że to zależy od mediów, od szeregu rzeczy związanych z otoczeniem. Po prostu kultura nie zmienia się z dnia na dzień.
Ale jest pytanie właśnie to, jak myślę, o czym mówił Artur. Czy te duże miasta są w stanie oddać trochę władzy tym mniejszym samorządom, żeby jakby tutaj wyrównywać te szanse i ten rozwój był rzeczywiście zrównoważony, taki partnerski?
Tak, to jest ten drugi temat. I szereg doświadczeń zagranicznych pokazuje, że to jest w interesie dużego miasta, żeby współpracować z
mniejszym. Jesteśmy na to gotowi?
A bo gotowość chyba na Pomorzu została pokazana przez to, że 5 lat temu powołano Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny, w którym każda gmina ma jeden głos. Gmina Pszczółki ma jeden głos i Gdańsk ma jeden głos. Tak? To znaczy, jesteśmy świadomi do tego, że żadnej gminy nie da się do niczego
demokracja
zmusić,
do bólu.
Bo jest suwerenna. Pytanie, kto ma więcej interesu we współpracy Gdańsk z pszczółkami ośmiotysięcznymi, czy pszczółki z Gdańskiem, pozostawiam bez odpowiedzi, niech każdy się sam zastanowi, ale no, poświęcenie czasu, comiesięczne spotkania samorządów, szereg spotkań komisji, szkoleń organizowanych.
Ale ma pan wrażenie, że po tych 5 latach pszczółki coś zyskały na tej współpracy? Na tym partnerskim traktowaniu?
Oprócz nagrody, którą pani wójt Hanna Brejwa wczoraj wieczorem dostała w kategorii osoba publiczna, nagrody Smart Metropolia 2016, za jej zaangażowanie ogromne i reprezentowanie gmin wiejskich w codzienne prace obszaru metropolitalnego, to gmina Pszczółki, moim zdaniem, w takim okresie 5-letnim zyskała przede wszystkim dostęp do dużej wiedzy, dostępu do projektów europejskich, współdecydowania. Nie mówię tylko o tym, że będzie tam węzeł przesiadkowy realizowany i kilka inwestycji.
25 minut po godzinie 9 do dyskusji o Smart City, czyli inteligentnych miastach, wrócimy po godzinie 9.30. Za 27 minut godzina 10, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Przypomnę, nasi goście dzisiejsi to Michał Glaser, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i Patryk Dębski, burmistrz Pelplina. Dziś rozmawiamy o inteligentnych Smart Cities. Dobrym przykładem jest na przykład bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o Smart City. Na przykład taki inteligentny monitoring. Zazwyczaj operator nadzoruje wydarzenia w mieście na podstawie obrazu z kilkudziesięciu kamer. Taka osoba może pewne sytuacje przeoczyć, czegoś nie zauważyć. Po 22 minutach obserwacji obrazu zaczynamy się do niego przyzwyczajać i nasz mózg się po prostu męczy. Tymczasem inteligentny monitoring za pomocą algorytmów wspiera operatora i sam wskazuje miejsca, na które powinien zwrócić uwagę. To rozwiązanie porównywałabym do autokorekty w Wordzie, nie ingeruje w treść, nie zmienia jej, tylko wskazuje miejsca, gdzie może wystąpić błąd, mówi Ewa Kieczka, która pełni rolę brand managera w komórce Smart City Future Processing, związana jest z branżą IT od kilkudziesięciu lat. To jest jeden z elementów Smart City, ale na przykład wiele osób wskazuje na ogromną bolączkę, jaką są w Polsce kolejki do lekarzy.
To prawda. My testujemy, jak przyszedłem, te kamery, które mamy, jest ich kilkadziesiąt i muszę powiedzieć, że znacznie spadła ilość tych pospolitych przestępstw, tych wandalizmów. Nawet muszę powiedzieć, że mam skargi mieszkańców, którzy mówią, że no być może i się kłócili, albo nawet pobili się, ale woleliby, żeby w to się nie mieszała policja, bo to było zwyczajowy sposób godzenia interesów. Więc też mam tego typu skargi, prawda, że nagle technologie pokazują...
Zaburza pan lokalną tradycję?
Tak, a było zdarzenie publiczne na drodze, zanotowały to kamery, w związku z tym wtrąciła się w to policja. Ale rzeczywiście, ja muszę powiedzieć, że mam taką trochę, no nie chcę powiedzieć obsesję, ale zmusiłem wszystkie moje jednostki publiczne do tego, żeby były na Facebooku, żeby miał Messenger. To było strasznie trudne. Proszę sobie wyobrazić szkoły, które mówią, no dobrze, ale panie profesorze, co mamy tam prezentować, że uczymy dzieci? No a ja z uporem godnym lepszej sprawy to drążyłem.
Ale to, to już jest Smart City, czy to zwykły
nie,
PR?
Nie, to nie jest Smart City, ale to jest krok pośredni. To jest pewna schoda do Smart City. Dlaczego? Dlatego, że teraz szkoły zmagają się z tym, co ja. To znaczy z krytyką rodziców, którzy na przykład nie mają czasu, żeby pójść do szkoły i coś załatwić, ale już messengerem mogą wysłać pani wychowawczej informację, powiedzieć, że coś było dobrze albo coś źle. Z jednej strony wywołuje to taką trochę reakcję obronną, prawda? Jednak, no, ale co nam tam będzie osoba, często jeszcze, która ma bardzo dziwnie brzmiący nick, na przykład dziewczynka 9, prawda? I pisze do nas, że coś się dzieje. Ale z drugiej strony myślę, że po roku testowania tego systemu wiemy, że to wywołuje już refleksję. Podobnie z przychodniami medycznymi, które oferują swoje usługi, oferują badania, ale też są podatne na krytykę, prawda? To jest ciekawe, że zwrotna wiadomość od użytkowników powoduje często zastanowienie się po takim pierwszym odrzuceniu tego jako zwykłego natręctwa czy jakiegoś tam marudzenia, do zastanowienia się, czy coś robimy źle, czy to jest pierwszy krok do Smart City. Bo ja mam dzisiaj niemal wszystkie jednostki połączone, mogę bardzo łatwo udostępniać zdarzenia, jak to powoduje zbliżenie komunikacyjne mieszkańców, prawda? Często to, co kiedyś mówiłem, babcia przychodzi do mnie na spotkanie, bo mam tradycyjne spotkania z mieszkańcami i mówi: panie burmistrzu, a tam był ten koncert, dobrze, że wnuczka ma smartfona, bo zaraz mi powiedziała, to ja wiedziałem. A dlaczego nie było na tablicy? No, muszę pamiętać o tym zrównoważonym komunikowaniu się, ale znaczy wiadomość dotarła.
Najważniejsze. Ale jak daleko jesteśmy od takiego wspólnego zarządzania jakością życia? Bo ja o tym bardziej myślę, że mieszkaniec dostaje taką informację, którą może sobie dołożyć do własnego planu dnia, jeżeli na przykład planuje gdzieś pojechać albo coś załatwić. Jak daleko jesteśmy od takiego modelu, w którym, tak jak mówił pan burmistrz Pelpina, ja mogę ze smartfonem zaplanować swój dzień, a samorządy mi w tym pomogą informacją. Daleko jesteśmy do takiego rozwiązania? Może idealizuję trochę.
No, ja korzystam z aplikacji jakdojadę.pl, czyli zawsze.
No, ale to jest tylko komunikacja. Chodzi mi o taki bardziej zbiorczy system, gdzie mogę załatwić właściwie wszystko. Od lekarza, po zakupy, parkowanie, szkołę, przedszkole, dzieci i tak dalej, i tak dalej.
Ale tu jest jeszcze jeden problem, bo jest pytanie, oczywiście my możemy robić i to, co się dzieje w Pelplinie, to jest bardzo ciekawe, szczególnie właśnie na poziomie tego zbliżenia do siebie instytucji i mieszkańców. Ale jest pytanie, czy takie naprawdę Smart City możemy zbudować sami bez udziału administracji państwowej, bo na przykład, gdybyśmy mieli te sławne karty ubezpieczenia medycznego, tak, które no niestety 12 lat nie udało się tego stworzyć i byśmy mieli tam pełnię danych o chorobach, o lekach, które są zapisywane i w tym momencie to, co pan burmistrz mówił, kwestia kolejki do przychodni, umówienia się w przychodni, nawet nie pójścia do przychodni, a załadowania tej karty receptą. Są setki przypadków, jeżeli ktoś bierze cały czas takie same leki, że nie musi iść do tego lekarza, wystarczy, że pójdzie powiedzmy raz do roku. Natomiast leki na nadciśnienie, czy takie schorzenia na przykład związane z wiekiem, można w pewien automatyczny sposób to przedłużać. I tu jest też do panów pytanie, czy tak naprawdę samorządy, czy to będą poszczególne samorządy, czy to będą już połączone jakby w sensie pewnej aglomeracji, nie będzie brakowało tej centralnej wtyczki właśnie związanej z usługami świadczonymi drogą elektroniczną. Czy bez jakiegoś takiego kopa do przodu administracji centralnej to zawsze nie będzie trochę kulawe?
Moim zdaniem wsparcie centralne jest bardzo ważne i kluczowe. Z drugiej strony uważam, że najlepsze rozwiązania są takie, które wychodzą oddolnie. To jest fenomenalny przykład, że Pelplin wdraża tego typu rozwiązania, o których mówił pan burmistrz wcześniej. Jako pierwsza gmina w wielu przypadkach w obszarze metropolitalnym. I czy coś jest w tym złego, że nie wdrażają tego wszystkie gminy naraz? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem ważne jest, żeby te rozwiązania wychodziły oddolnie. Jeśli chodzi o wsparcie państwa, moim zdaniem kluczowe jest zachowanie pewnych standardów. Otwartość danych. Mówimy o aplikacji jakdojadę.pl. Bez większego problemu koderzy spotykający się regularnie mogą zrobić w parę tygodni, miesięcy aplikację, która po prostu umożliwi nam bezproblemowe poruszanie się po mieście. Warunek do tego otwarte dane. Żeby te dane, takie o czym pan mówił, medyczne, ubezpieczeniach, w określonym standardzie były dostępne dla takiego samorządu, który chce je zintegrować z jakimiś innymi danymi, na przykład w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
Ale w pana opinii to jest tak, że rząd, administracja publiczna powinna czekać, aż jedna gmina to przetestuje na sobie w różnych aspektach i potem spróbować replikować ten system na cały kraj, na poszczególne miasta, gminy, miejscowości, czy raczej powinien powstawać jakiś odgórny system zarządzania, ułatwiania życia?
Moim zdaniem w niektórych przypadkach, znaczy w większości przypadków nie jest to konieczne, centralne systemy. Mamy jakieś śląskie rozwiązania, kiedy ja studiowałem za granicą, po prostu w Lyonie, były po prostu z rozwiązania danego miasta, a nie żadne francuskie rozwiązania dla wszystkich miast. Wydaje mi się to naturalne i nigdy nie sądziłbym, żeby powinno być inaczej. Kluczowy trend, w czym Gdańsk od 2 lat bardzo mocno się angażuje, to otwarte dane. Otwarte dane, żeby te dane umożliwiać osobom zaangażowanym, koderom, informatykom, korzystanie z nim, mieszkańcom, tak? Żeby po prostu, tak jak pan burmistrz Dębski mówił o dostępie do informacji w szkołach, o tym, co się dzieje. Otwartość danych według mnie jest bardzo kluczowa. Wczoraj w trakcie kongresu Smart Metropolia mieliśmy ten temat spotkanie z 7 zainteresowanymi miastami obszaru metropolitalnego i uważam, że po prostu to jest bardzo przyszłościowa inicjatywa, która kulturę współpracy w metropolii poprawi znacząco.
Ja lubię zawsze taką polemikę w kontekście tego, co służy Polsce. Mnie się zdaje, że w ogóle kanwą cyfryzacji Polski jest mocne wsparcie administracji publicznej i Ministerstwa Cyfryzacji. To minister Stężyńska zresztą świetnie pokazuje, mówiąc, że za 2 lata będzie niepotrzebny dowód, prawda, bo w komórce wszystko będzie do załatwienia. Prawo jazdy, dowód, różnego rodzaju dane, które są dzisiaj niemożliwe dla nas do przechowania. Administracja ma zawsze 2 problemy. Pierwszym problemem jest problem pewnej regulacji. Pan redaktor Kiełbasiński mówił o tym, że mniej regulacji, więcej koncyliacji czy więcej konsultacji. Ale często jest tak, proszę pamiętać, że te regulacje zabezpieczają obywateli przed nieuprawnionymi działaniami urzędu. Dam przykład. Plany zagospodarowania przestrzennego. Łatwo byłoby zrobić konsultacje wirtualne, powiedzieć, prawda, że oto prosimy o nadesłanie uwag, ale dużo trudniej potem byłoby udowodnić w sądach administracyjnych i postępowaniu kontrolnym wojewody, że to rzeczywiste były konsultacje. To znaczy prawo nakłada na nas pewne obowiązki, musimy je respektować, dlatego administracja nowoczesna musi wpleść te wymogi, które są wymogami prawnymi, ustrojowymi.
No ale już dzisiaj może pan wysłać uwagi mailem do planu, do zmian, do przebudowy, modernizacji ulicy, organizacji ruchu i tak dalej, i tak dalej.
Tak, ale ważne jest poza wysłaniem uwagi, tak mi się wydaje, spotkanie się z osobą i argumenty, obrona tego wpisu. Bo proszę zauważyć, że często, ja to przeżyłem boleśnie w przypadku budowy elektrowni węglowej, która 6 grudnia będzie ogłoszenie wyroku. No, proszę zauważyć, że często uwagi do planów nie składają mieszkańcy, interesariusze, ci, którzy powinni być tutaj zainteresowani, tylko mamy nagle w przypadku dużych inwestycji z masowym napływem różnego rodzaju skarg i pretensji ogólnoświatowych, prawda, czy ogólnoeuropejskich.
Albo o charakterze lobbystycznym.
Albo o charakterze lobbystycznym, więc to jest ważny element związany ze Smart City. I druga rzecz, która mi się też wydaje ważna tutaj do wprowadzenia. Trochę jest tak, ja nie wiem, jak z tym przejść do porządku dziennego, że w jakim stopniu cyfryzacja zależy od charakteru włodarza. Ja nie wiem, jak to uzasadnić, ale wydaje mi się, że jest pewien element zagrożenia tutaj. Ja wyobrażam sobie taką sytuację, że nie będę burmistrzem. I tak się zastanawiałem, jak zostawię jaki wielki bagaż osobie, która przyjdzie po mnie, będzie miała 24 godziny na dobę smartfon w ręku, będzie reagowała. Jak przekazać jej ten zaklęty?
Może zlikwiduje konto na Facebooku burmistrz Pelpina.
Ale to wyznaczało regres w stosunku do tego, co mieliśmy. Więc jeżeli
ale jaki spokój?
No tak, ale chyba nie o spokój nam chodzi, tylko o rozwój. Więc trzeba się tutaj posłużyć osobami i trzeba budować zespoły. To chciałem powiedzieć, że jeżeli nie da się jakby osobom, czasami tak jest po prostu, są też starsi wójtowie, burmistrzowie, którzy jakby abstrahują od technologii, czy prezydenci, to trzeba budować i większość, myślę, to rozumie. To jest bardzo ciekawe, że muszą młode zespoły informatyków,
PR-owców budować. Pana opinii taka wymiana właśnie bezpośrednia informacji między mówiąc ogólnie, włodarzami miast, gmin, a mieszkańcami tak bezpośrednio, jak za pomocą portali społecznościowych, to jest ten wstęp do tych smart city? To jest jakiś pierwszy krok, czy to jest tylko PR i dobre samopoczucie?
To jest trudny krok. Nie, to nie jest PR i dobre samopoczucie, bo fajnie, jak to mówi syn, dostawać lajki za koncert Taco Hemingwaya, jak to mówi tato, 100+ do fejmu, ale już trochę trudniej na przykład dostawać informacje związane ze stanem dróg, dziur, prawda? I panie burmistrzu, czy pan o nas pamięta? Jesteśmy gminą miejsko-wiejską. I to jest trudne, to nie jest łatwy krok, ale wydaje mi się, że strasznie usprawnia i też odkorkowuje w sensie takim psychologicznym tą złość, prawda? To jest ważne, że czasami jest tak, tak jak państwo macie ochotę, przyjdziecie z tyranii do domu, stoicie w korku, jeszcze wam sąsiad zaparkował albo śmieciarz tak, że nie możecie postawić samochodu. I ci mieszkańcy w jakimś stopniu ogniskują to i piszą do mnie messengera. I to wiedzą, że zostaje. Ja na drugi dzień oczywiście to muszę w jakimś stopniu administracyjnym przygotować. Przekazuję wydziałowi, referatowi czy spółce komunalnej, która tym się zajmuje. I to krąży, zostaje ślad, bo jest jakaś informacja, przełożona ta złość na jakiś sygnał, może na drugi dzień rano powie, nie mam czasu, prawda? Nie pójdę do urzędu złożyć tego, ale w tym momencie diagnozujemy. Niestety wzrosła nam ilość zgłoszeń i to drastycznie, co roku wzrasta wraz z ilością znajomych, to jest pewien problem.
No, no. Może to jest pozytywne zjawisko, natomiast z drugiej strony myśmy na radiogdańsk.pl jakiś czas temu zrobili raport dotyczący aktywności miast na Facebooku i na Twitterze. I tutaj wyszła jednak pewna specyficzna sytuacja, że na przykład w przypadku Gdańska, Gdyni i Sopotu, to oczywiście tam był taki element pozytywnej komunikacji z mieszkańcami, że coś się dzieje, będzie remont i tak dalej, ale jednak tak na oko naszego redaktora około 70% aktywności to jednak były takie bardziej związane ze zdjęciami, z pokazywaniem ładnych obrazków czy organizowaniem czasu wolnego. Oczywiście to też są pozytywny aspekt jakby budowania takich lokalnych, dobrych więzi, ale w jakimś sensie to narzędzie jest jednak do takiego PR-u też w pozytywnym słowa znaczeniu używane. I teraz jest pytanie, gdzie jest ta granica i gdzie jest ta zdrowa relacja, żeby właśnie zbierać z jednej strony informacje o problemach, o tym, co pan burmistrz mówi, że można potem reagować, bo wiadomo, że coś się wydarzyło, a z drugiej ile no pięknych zdjęć Motławy czy błyskawicy wrzucić w te media społecznościowe, tak?
Michał Glaser.
Ja nie znam szczegółów tego raportu, natomiast wyobrażam sobie jego wyniki. Z mojej perspektywy to wygląda tak, że to, co widać na portalu prezydenta Gdańska, Pruszcza, czy Pelplina, czy Sopotu, to są osiągnięcia, wyzwania i problemy. Ich nie widać, bo one przychodzą na Messengerze, tak jak mówił pan burmistrz Pelplina. I no my sobie tutaj w przerwie pokazujemy, liczymy, ile tych zgłoszeń codziennie jest niewidocznych dla czytelników Facebooka. Z drugiej strony w większości miast, tak samo jak w Pelplinie, pierwszym krokiem prezydent Gdańska, nie wiem czy namówił, czy wydał polecenie, żeby jego zastępcy wszyscy mieli profil na Facebooku, trochę także zainspirowany no, rozwiązaniami zagranicznymi, kiedy burmistrz dużego azjatyckiego miasta w Szanghaju bodajże powiedział mu, że ma 35 zastępców i każdy jest odpowiedzialny za jedną dzielnicę i podstawowym kanałem komunikacji z mieszkańcami tej dzielnicy jest właśnie profil na Facebooku, no to widać, że to są trendy światowe. Okazją do tego spotkania było po prostu nominowanie prezydenta do tego World Mayor, czyli najlepszego burmistrza na świecie w związku z polityką Gdańska wobec integracji migrantów.
Facebook, ogromna moc. Chciałem jeszcze panu zapytać, czy waszym zdaniem w ramach tej współpracy, tak jak pan tu mówi o metropolii, czy to jest taka spłaca, w której się trzeba wyzbyć konkurowania?
Myślę, że na pewno są dobre aspekty konkurencji, żeby dyrektorzy szkół chcieli, żeby ich szkoła była najlepsza. Uważam, że nie ma absolutnie nic złego, żeby prezydenci chcieli mieć konkurencję w swoich zespołach, żeby właściwi ludzie byli na właściwych miejscach. Natomiast wczoraj podczas kongresu mowa otwarcia profesor Saskia Sassen, która zdefiniowała pierwszy raz 25 lat temu globalne miasto, mówiła, że Gdańsk, Gdynia, Sopot absolutnie nie konkurują ze sobą. Chicago nie konkuruje z Nowym Jorkiem. Chicago konkuruje z jakimś miastem Ameryki Południowej, ponieważ przez ostatnie 5 lat tak się wyspecjalizowała w obsłudze prawnej pewnych procesów logistycznych w portach. Natomiast Nowy Jork absolutnie nie zajmuje się portami, zajmuje się tylko jakimiś malutkimi branżami, powiedzmy, działalności filmowej. Tak samo my, Gdańsk, Gdynia, Sopot, możemy mówić o tym, że konkurujemy z Hamburgiem w aspekcie, jeśli chodzi o porty, kontenerowym, ale już w szeregu innych aspektów nie konkurujemy. Tak?
No ale jakby to powiedzieć zarządzającym terminalami kontenerowymi w Gdyni, w kontekście rozbudowywanego DCT w Gdańsku, no to myślę, że ta ocena byłaby jednak inna. Bo z jednej strony to rzeczywiście trzeba się skupić na współpracy, ale potem, jeżeli mamy, akurat jak rozmawiamy o transporcie czy logistyce, określoną liczbę kontenerów, które trzeba przeładować, to potem w tych statystykach i bilansach to widać, kto przeładował więcej, kto mniej.
Ja pytam o tą rywalizację, dlatego że w rankingu jednostek samorządu terytorialnego zrównoważonego rozwoju, to jest ranking zrobiony przez Politechnikę Warszawską, obejmujący 16 wskaźników i trzy obszary gospodarcze, społeczne i ochrony środowiska. Z Pomorza tylko właściwie dwa samorządy wysoko. Sopot i Pruszcz Gdański.
Czy ja mogę jedno zdanie do portów?
I Krokowa w dziesiątce wiejskich.
No właśnie.
To absolutnie racja. Tylko chciałem, my nie konkurujemy faktycznie z perspektywy światowej. Jeśli my konkurujemy na co dzień między sobą, to znaczy, że źle zarządzamy, że wydajemy po prostu pieniądze na szereg różnych rzeczy, zamiast ze sobą współpracować z perspektywy globalnej, to absolutnie się zgadzam, że to nie ma sensu.
Patryk Dębski, to jakby specyfika tego rankingu, czy rzeczywiście tak słabo wypadamy?
Nie, specyfika tego rankingu, on jest bardzo ciekawy, bo on jest trochę w poprzek rankingom tradycyjnym z PKB z wartością ekonomiczną. Ja mam trochę uwag do tego rankingu i to już są kwestie metodologiczne, ale profesor Sobczak, który go przygotował, ma uzasadnienie. Przede wszystkim jego powtarzalność jest tutaj ważna.
Właśnie. Pauza krótka, bo ja zacytuję może nazwy miejscowości, bo one mogą państwu niewiele mówić. Pierwsze miejsce w gminach wiejskich to jest Kleszczów, drugie Kobierzyce, trzeci Puchaczów. Gdzie
wszystko
to jest?
Mówię.
Wszystko mówią, tak? Gminy miejsko-wiejskie Dziwnów, Polkowice, Stryków, gminy miejskie Karpacz, Biłgora i Sucha Beskidzka, miasta na prawach powiatu Gliwice, Olsztyn, trzecia Warszawa.
To jest bardzo ciekawy ranking. Proszę pamiętać o dwóch tendencjach. Pierwsze to silnie zindustrializowane gminy, które mają wokół siebie centra albo logistyczne, albo produkcyjne. Kleszczów, Kobierzyce, wszystkie te rzeczy. I druga sprawa, gminy turystyczne. Bardzo nad wyraz reprezentowane Władysławowo, Ustka, Łeba. Proszę zobaczyć, jak wysoko są w rankingu.
Dziwnów, Karpacz,
Dziwno, prawda? Ale mam wrażenie, że tutaj jest pewien problem metodologiczny. O tym byśmy musieli sobie szczerze dłużej porozmawiać, bo długo Krynica Morska we wszystkich rankingach prowadziła, ale proszę pamiętać, że Krynica ma chyba 40 dzieci w całej szkole, prawda? Nie można jabłka z jabłkami, gruszki z gruszkami. Nie da się pewnych rzeczy tutaj pomierzyć. Ale wracając do naszej współpracy metropolitalnej, ja mam swoje obawy. Ja nie uważam, że ten model jest idealny, że ten model, którym my jesteśmy poza ZIT-em, jest tutaj, czyli tymi pieniędzmi tak naprawdę. Jesteśmy w stowarzyszeniu, wspieramy budową swoim doświadczeniem metropolii, że to jest podział idealny, bo na końcu kiedyś mieszkańcy zapytają, sprawdzam, a co nam z tej metropolii przyszło. I oczywiście Wieza, ale to jest pewien ekskluzywny środek dla, powiedzą, no dobrze, pan burmistrz się nauczył, zastępcy jego radni, ale co my z tego mamy, prawda?
Co przeciętny mieszkaniec ma
tak,
z tego.
Ponadto ja sprzeciwiam się takiej tezie, która gdzieś poniekąd w ośrodku metropolitalnym jest, o to, że Gdańsk czy Trójmiasto będzie się specjalizowało w inteligentnych specjalizacjach, czyli będzie miało jeszcze więcej ThyssenKrupów w zakresie obsługi outsourcingowej, a u nas będą lokowane te wszystkie rzeczy na obrzeżach, których Trójmiasto nie chce albo nie może z różnego rodzaju konfliktów. To jest bardzo niedobra tendencja, bo z jednej strony metropolia zasysa nam ogromne rzesze mieszkańców, którzy pracują w Trójmieście. To jest naturalne. Mając komunikację publiczną, jeżdżą do Trójmiasta, ale z drugiej strony my musimy pamiętać, że no nie o to chodzi, żeby wszyscy mieszkali, a na koniec po 20 latach dojeżdżania zasili się osiedlić w Gdańsku. No nie na tym ma polegać metropolia. I to jest bardzo ważne. I mam wrażenie, że mam sojuszników w tym rozumieniu, że budujemy zrównoważony rozwój w taki sposób o to, że jest ten rdzeń, który ma pewne przywileje, pewną rentę taką, nie wiem, powiedział, położeniową, planistyczną czy integracyjną, ale on dba o zrównoważony rozwój, bo wie, że to jest dla niego ważne w długiej perspektywie.
Ale pan wierzy, że to jest możliwe?
No ja muszę powiedzieć, że ja teraz będę miał jeden z zakładów duży, który się przenosi z Trójmiasta w marcu, będzie u mnie budował fabrykę. Ja pytałem prezesa tego koncernu, światowy koncern bardzo duży, dlaczego przychodzi? On mówi, że już ma serdecznie dosyć okolic Trójmiasta. To znaczy nie w stanie prowadzić w sposób zrównoważony biznesu ze względu na a, korki, dwa, pewną trudność z przebiciem się z informacją i trzy, uwaga, to jest dla mnie najważniejsza informacja, złośliwość konkurencji w podbieraniu pracowników. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Czyli on powiedział tak, panie burmistrzu, dla mnie nie jest ważna stawka podatku, dla mnie nie są ważne rzeczy związane z tym, co pan mi tu oferuje, a dla mnie jest ważna logistyka i ludzie do pracy. I w tym kontekście myślę, że Trójmiasto może mieć długofalowo ogromne, ogromne problemy.
Zrównoważony rozwój jest możliwy? Michał Glaser.
Jest możliwe. Ja zawsze staram się pamiętać o tym, że konkretne inwestycje, konkretne centra usługowe czy przemysłowe, decyzje o ich lokalizacjach podejmuje biznes, a nie samorząd. Natomiast samorząd może wspierać i podstawowym krokiem do zrównoważonego rozwoju jest łatwość, dostępność. Dlatego tak ważna dla nas jest obwodnica metropolitalna oraz trasa S6, żeby ten biznes mógł sobie decydować, gdzie centrum usługowe i gdzie nowe miejsca pracy stworzy, bo łatwo tam będzie dojechać.
Ja nie wiem, autostrada A1, żeby
nie
między
wiem, czy to jest smart city, ale
tak.
Tu SMS od państwa, od pana Bogdana. Telefon do dyżurnego inżyniera miasta w Gdańsku wart upowszechnienia. Jest szybka reakcja na zdarzenia. To świetne i proste rozwiązanie miejskich drobnych bolączek. Numer 58 524 45 00. To może taka namiastka
nie
smart
city. Nie całkiem smart, prawda? Bo nie
ale,
o to chodzi.
Ale szybko.
Tak, tak. No pewnie to jest ważne, żeby ktoś miał reakcję. To jest chyba najważniejsze, prawda, finalnie. Ale mam wrażenie, że musimy wszyscy do tego smart, do tej sprytności, do tego rozwoju technologii podróżować i to w szybkim tempie.
No właśnie. To było takie ćwierć smart city.
No ćwierć, ale zawsze coś. Ale w tej, jaką sobie perspektywę wyznaczamy, żeby nasze życie wyglądało zupełnie inaczej z tej właśnie strony?
Bardzo krótko.
5 lat? 10?
Nie, absolutnie za długo.
My 5 lat temu byliśmy świadomi, jak będzie ważny teraz Facebook, tak?
Tak.
Co będzie za 5 lat? Jakie narzędzia technologiczne? Ja myślę, że te zmiany są dramatycznie szybkie.
Ja powiem tak, na przykładzie małego samorządu. Się czas kończy. Trzeba kupować, inwestować sprzęt i trzeba inwestować w oprogramowanie. Nie ma innego wyjścia, a to jest łatwe do zrobienia. To jest rok budżetowy.
Smart Cities dziś w Radiu Gdańsk, nie tylko Metropolia. Michał Glaser, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, Patryk Dębski, burmistrz Pelplina. Dziękuję. Za uwagę dziękuję. Artur Kiełbasiński i Przemek Wosi. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.